Państwowa Komisja do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży. Poziom średni ogólny B2. Rozumienie ze słuchu. 5 zadań. Słuchaj uważnie nagrań. Przerwy między nagraniami wykorzystaj na zapoznanie się z zadaniami oraz na poprawę błędów i zastanowienie się nad brakującymi informacjami. Przed każdym nagraniem usłyszysz sygnał. Uwaga! Obejrzyj teraz cały test. Uwaga! Zaczynamy test. Zadanie pierwsze. Przeczytaj hasła, które są w tabeli. Następnie posłuchaj reklam oraz ogłoszeń i zaznacz, co jest ich tematem. Uwaga! Każde nagranie usłyszysz 2 razy. Przykład.
Karolinka przedstawia swój przepis na pyszny weekend. Należy wziąć 3 największe gwiazdy programu MasterChef. Dobrze podgrzać atmosferę, dołożyć szczyptę humoru i dodatkowo zaserwować w nagrodę kilkaset fartuchów, markowe roboty kuchenne i blendery. Karolinka, jesteś w centrum smakowitych okazji w ten weekend.
Jeden.
Marzysz o wypoczynku w cichym i urokliwym zakątku Karpacza? Zapraszamy na długi czerwcowy weekend w apartamentach nad strumieniem, położonych w samym sercu Karkonoszy nad strumieniem Płomnica, z malowniczym widokiem na Śnieżkę. Gwarantujemy pełny relaks i doskonały wypoczynek.
Dwa.
Jest tyle okazji, by wysłać kwiaty. Najbliższa już 26 maja. Spraw, by mamie zadrżało z radości serce. Wejdź na www.e-kwiaty.pl. Pokaż mamie, że pamiętasz, kochasz, dziękujesz. Dla najwspanialszych mam ekspres kwiatowy ma bukiety z najwspanialszych kwiatów.
Trzy.
Potrzebuję nowej energii. Całe moje wnętrze. Odświeżam, przestawiam, otwieram szeroko okna. Szukam wiosny w każdym kącie. Soczystej zieleni sofy, pistacjowego stołka, liścia na tapecie, jasnych poduszek, pastelowych dodatków. Dlatego wybieram wiosenne promocje w Galerii Wnętrz Domar przy ulicy Braniborskiej 14.
Cztery.
Czy wiesz, jak brzmi ulubiona muzyka na słuchawkach za 250 000 zł? Przyjdź na stadion PGE Narodowy na Audio Video Show. Jedyną w kraju wystawę sprzętu audio wideo.
Pięć.
Zdrabka Czarny Koń. Zmień bieg wydarzeń. Postaw na czarnego konia. Nową zdrabkę Lotto i wygraj nawet 50 000 zł. Graj w punktach Lotto.
Sześć.
Niektóre rzeczy warto połączyć. Zwiedzanie z przejażdżką. Piasek z miłością. lub lot z hotelem. Zarezerwuj razem przez WIZZ Tours i zaoszczędź pieniądze.
Siedem.
Już 2 maja na Stadionie Narodowym odbędzie się wielki finał turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Największego w Europie turnieju piłkarskiego dla dzieci. W tym roku w turnieju wzięła udział rekordowa liczba, ponad 200 tysięcy dzieci.
Przykład.
Karolinka przedstawia swój przepis na pyszny weekend. Należy wziąć 3 największe gwiazdy programu MasterChef. Dobrze podgrzać atmosferę, dołożyć szczyptę humoru i dodatkowo zaserwować w nagrodę kilkaset fartuchów, markowe roboty kuchenne i blendery. Karolinka, jesteś w centrum smakowitych okazji w ten weekend.
Jeden.
Marzysz o wypoczynku w cichym i urokliwym zakątku Karpacza?
Zapraszamy na długi czerwcowy weekend w apartamentach nad strumieniem, położonych w samym sercu Karkonoszy nad strumieniem Płomnica, z malowniczym widokiem na Śnieżkę. Gwarantujemy pełny relaks i doskonały wypoczynek.
Dwa.
Jest tyle okazji, by wysłać kwiaty. Najbliższa już 26 maja. Spraw, by mamie zadrżało z radości serce. Wejdź na www.e-kwiaty.pl. Pokaż mamie, że pamiętasz, kochasz, dziękujesz. Dla najwspanialszych mam ekspres kwiatowy ma bukiety z najwspanialszych kwiatów.
Trzy.
Potrzebuję nowej energii. Całe moje wnętrze. Odświeżam, przestawiam, otwieram szeroko okna. Szukam wiosny w każdym kącie. Soczystej zieleni sofy, pistacjowego stołka, liścia na tapecie, jasnych poduszek, pastelowych dodatków. Dlatego wybieram wiosenne promocje w Galerii Wnętrz Domar przy ulicy Braniborskiej 14.
Cztery.
Czy wiesz, jak brzmi ulubiona muzyka na słuchawkach za 250 000 zł? Przyjdź na stadion PGE Narodowy na audio-video show. Jedyną w kraju wystawę sprzętu audio-video.
Pięć.
Zdrabka Czarny Koń. Zmień bieg wydarzeń. Postaw na czarnego konia. Nową zdrabkę Lotto i wygraj nawet 50 000 zł. Graj w punktach Lotto.
Sześć.
Niektóre rzeczy warto połączyć. Zwiedzanie z przejażdżką. Piasek z miłością. Lub lot z hotelem. Zarezerwuj razem przez WIZZ Tours i zaoszczędź pieniądze.
Siedem.
Już 2 maja na Stadionie Narodowym odbędzie się wielki finał turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Największego w Europie turnieju piłkarskiego dla dzieci. W tym roku w turnieju wzięła udział rekordowa liczba, ponad 200 tysięcy dzieci.
Koniec zadania pierwszego. Zadanie drugie. Przeczytaj zdania, które są w tabeli. Następnie posłuchaj wypowiedzi na temat plastiku i zaznacz właściwe odpowiedzi. Uwaga! Nagranie usłyszysz 2 razy.
Plastik stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Zużycie jednorazowych produktów wymknęło się jednak spod kontroli.
Jak myślisz, ile plastiku zużywasz w ciągu roku?
Myślę, że bardzo dużo. Kupuję karton wody mineralnej, czyli mam już 6 butelek plastikowych. Do tego jest oczywiście folia. Do tego 3 razy dziennie nabiał z plastiku. No, bardzo dużo.
To mówi Anita, z którą spotkałem się na lunchu w pracy, bo doszły mnie słuchy, że ciężko jej zmotywować się do bardziej ekologicznego życia. Z Anitą chciałem porozmawiać o plastiku, ale zaczęło się od pytania, czy podczas zakupów zwraca uwagę na opakowania.
Zupełnie nie. Kupuję dużo na białą, który jest pakowany tak, jak jest pakowany, czyli głównie w folię. A chyba póki co jeszcze nikt nie wymyślił innego sposobu opakowania na białą niż tak, jak to jest w tym momencie.
A może jednak jest jakiś sposób na to, żeby używać mniej plastiku? Chciałem udowodnić Anicie, że jest takie rozwiązanie, ale najpierw musiałem je znaleźć. Pojechałem więc do Warszawy i spotkałem się tam ze znaną popularyzatorką ruchu Zero Waste, Sylwią Majcher. Sylwia jest dziennikarką i blogerką.
Dlaczego plastik jest takim problemem?
Znaczy, plastik to jest nazwa tworzywa, tak? I jak zaczął być stosowany masowo w latach 50., to używaliśmy tego plastiku zaledwie kilkaset kilogramów. I to jest problem z plastikiem, ten nadmiar, że nie jesteśmy w stanie tego plastiku przerabiać, nie da się go odzyskać.
W trakcie nagrywania tego odcinka udało mi się przekonać Anitę, żeby wykonała ten pierwszy krok. Wy też możecie ten krok wykonać. Plastik stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Zużycie jednorazowych produktów wymknęło się jednak spod kontroli.
Jak myślisz, ile plastiku zużywasz w ciągu roku?
Myślę, że bardzo dużo. Kupuję karton wody mineralnej, czyli mam już 6 butelek plastikowych. Do tego jest oczywiście folia. Do tego 3 razy dziennie nabiał z plastiku. No, bardzo dużo.
To mówi Anita, z którą spotkałem się na lunchu w pracy, bo doszły mnie słuchy, że ciężko jej zmotywować się do bardziej ekologicznego życia. Z Anitą chciałem porozmawiać o plastiku, ale zaczęło się od pytania, czy podczas zakupów zwraca uwagę na opakowania.
Zupełnie nie. Kupuję dużo na białą, który jest pakowany tak, jak jest pakowany, czyli głównie w folię. A chyba póki co jeszcze nikt nie wymyślił innego sposobu opakowania na białą niż tak, jak to jest w tym momencie.
A może jednak jest jakiś sposób na to, żeby używać mniej plastiku? Chciałem udowodnić Anicie, że jest takie rozwiązanie, ale najpierw musiałem je znaleźć. Pojechałem więc do Warszawy i spotkałem się tam ze znaną popularyzatorką ruchu Zero Waste, Sylwią Majcher. Sylwia jest dziennikarką i blogerką.
Dlaczego plastik jest takim problemem?
Znaczy, plastik to jest nazwa tworzywa, tak? I jak zaczął być stosowany masowo w latach 50., to używaliśmy tego plastiku zaledwie kilkaset kilogramów. I to jest problem z plastikiem, ten nadmiar, że nie jesteśmy w stanie tego plastiku przerabiać, nie da się go odzyskać.
W trakcie nagrywania tego odcinka udało mi się przekonać Anitę, żeby wykonała ten pierwszy krok. Wy też możecie ten krok wykonać.
Koniec zadania drugiego. Zadanie trzecie. Przeczytaj poniższe zdania. Następnie posłuchaj rozmowy z sędzią siatkarskim Marcinem Herbikiem i wybierz właściwe odpowiedzi. Uwaga! Nagranie usłyszysz 2 razy.
Jak to się stało, że zostałeś sędzią siatkarskim?
Kontakt z siatkówką miałem w różnej formie w ogóle od dziecka, ponieważ wychowywałem się w rodzinie, w której tata był wcześniej zawodnikiem, również grał w pierwszej lidze. Potem po karierze zawodniczej, co ja generalnie słabo pamiętam, bo byłem małym dzieckiem, jak on kończył karierę, został trenerem i ten okres już pamiętam dużo lepiej. Pamiętam bardzo takie wyraźne, mam wspomnienia z siatkarzami z obozów, szczególnie w Koszalinie, to były olbrzymy. Później miało się okazać, że ja nie rosnę tak jak ci olbrzymi i w związku z tym u taty, no, on widział u mnie tą żyłkę sportową, natomiast w związku z tym, że nie rosłem, on wiedział dokładnie, że w siatkówce ja po prostu nic nie osiągnę. Miałem taki dość duży dylemat pomiędzy siatkówką i koszykówką. To były dwie moje wielkie miłości z okresu młodości. No i tu już ojciec oczywiście był na mnie wściekły. Natomiast w pewnym momencie zbliżałem się do osiemnastki. On mi dał taką radę, żebym, jeśli chciałbym zostać przy siatkówce, to żebym się zastanowił, czy nie pójść na kurs sędziowski. Ja skorzystałem z tej rady i to była bardzo, bardzo dobra rada.
To powiedz, jakie cechy charakteru powinna mieć osoba, żeby być dobrym sędzią?
To na pewno nie może być osoba o słabej psychice. Na pewno w jakiś sposób musi to być osoba uparta. Wydaje mi się, że musi to być od samego początku osoba, która należy do osób spostrzegawczych. Również zaryzykuję stwierdzenie, że musi to być jednak osoba inteligentna.
Jak to się stało, że zostałeś sędzią siatkarskim?
Kontakt z siatkówką miałem w różnej formie w ogóle od dziecka, ponieważ wychowywałem się w rodzinie, w której tata był wcześniej zawodnikiem, również grał w pierwszej lidze. Potem po karierze zawodniczej, co ja generalnie słabo pamiętam, bo byłem małym dzieckiem, jak on kończył karierę, został trenerem i ten okres już pamiętam dużo lepiej. Pamiętam bardzo takie wyraźne, mam wspomnienia z siatkarzami z obozów, szczególnie w Koszalinie, to były olbrzymy. Później miało się okazać, że ja nie rosnę tak jak ci olbrzymi i w związku z tym u taty, no, on widział u mnie tą żyłkę sportową, natomiast w związku z tym, że nie rosłem, on wiedział dokładnie, że w siatkówce ja po prostu nic nie osiągnę. Miałem taki dość duży dylemat pomiędzy siatkówką i koszykówką. To były dwie moje wielkie miłości z okresu młodości. No i tu już ojciec oczywiście był na mnie wściekły. Natomiast w pewnym momencie zbliżałem się do osiemnastki. On mi dał taką radę, żebym, jeśli chciałbym zostać przy siatkówce, to żebym się zastanowił, czy nie pójść na kurs sędziowski. Ja skorzystałem z tej rady i to była bardzo, bardzo dobra rada.
To powiedz, jakie cechy charakteru powinna mieć osoba, żeby być dobrym sędzią?
To na pewno nie może być osoba o słabej psychice. Na pewno w jakiś sposób musi to być osoba uparta. Wydaje mi się, że musi to być od samego początku osoba, która należy do osób spostrzegawczych. Również zaryzykuję stwierdzenie, że musi to być jednak osoba inteligentna.
Koniec zadania trzeciego. Zadanie czwarte. Przeczytaj zdania, które są w tabeli. Następnie posłuchaj audycji na temat sławnych osób polskiego pochodzenia i dopasuj osobę od 1 do 4 do informacji. Uwaga, nagranie usłyszysz dwa razy.
W dzisiejszym programie poznamy sylwetki kilku sławnych osób, które miały polskie korzenie. Zaczynamy. Numer jeden to Joseph Conrad. Przyszedł na świat 3 grudnia 1857 roku w Berdyczowie na Ukrainie jako Józef Teodor Konrad Korzeniowski. W wieku 17 lat Korzeniowski wyjechał do Francji, gdzie pracował jako marynarz. 20 lat później zamieszkał w Anglii i pozostał tam do końca życia. Wówczas przyjął pseudonim Joseph Conrad, utworzony w oparciu o swoje imiona, i oddał się pracy pisarskiej. Popularność zdobył dopiero przy okazji wydania powieści Gry losu w 1916 roku, na 8 lat przed śmiercią. Jednym z bardziej znanych utworów Konrada jest powieść Jądro ciemności. Numer 2 to Leonid Hurwicz. Urodzony w 1917 roku w Moskwie w rodzinie polskich Żydów, Leonid Hurwicz jest laureatem Nagrody Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Jego rodzina w 1919 roku powróciła do Polski i zamieszkała w Warszawie, gdzie Leonid ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Rok przed wybuchem II wojny światowej Hurwicz wyjechał na studia do Londynu. Później zamieszkał w USA, gdzie poświęcił się pracy akademickiej. Zmarł w 2008 roku w Minneapolis. Trzecią sławną osobą z polskimi korzeniami jest Jacek Trzmiel. Pionier komputeryzacji, znany jako Jack Tramiel, przyszedł na świat w 1928 roku w Łodzi, w żydowskiej rodzinie. Podczas II wojny światowej przeżył pobyt w Auschwitz oraz w obozie pracy w Alem. Krótko po wyzwoleniu wyemigrował do USA, gdzie założył własną firmę Commodore International, która była producentem jednego z najpopularniejszych komputerów w historii. Numer 4 to Maksymilian Faktorowicz. W świecie znany bardziej jako Max Factor Senior. Kosmetykami zaczął interesować się w wieku 14 lat, gdy podjął pracę w drogerii. Na początku XX wieku wyjechał do Stanów i zaczął pracować w fabryce snów, tworząc makijaż największych gwiazd filmowych. W 1920 roku wprowadził na rynek pełną gamę kosmetyków dostępną dla każdego i nadał jej nazwę make-up. Tak właśnie powstało angielskie słowo oznaczające makijaż. W dzisiejszym programie poznamy sylwetki kilku sławnych osób, które miały polskie korzenie. Zaczynamy. Numer 1 to Joseph Conrad. Przyszedł na świat 3 grudnia 1857 roku w Berdyczowie na Ukrainie jako Józef Teodor Konrad Korzeniowski. W wieku 17 lat Korzeniowski wyjechał do Francji, gdzie pracował jako marynarz. 20 lat później zamieszkał w Anglii i pozostał tam do końca życia. Wówczas przyjął pseudonim Joseph Conrad, utworzony w oparciu o swoje imiona, i oddał się pracy pisarskiej. Popularność zdobył dopiero przy okazji wydania powieści Gry losu w 1916 roku, na 8 lat przed śmiercią. Jednym z bardziej znanych utworów Konrada jest powieść Jądro ciemności. Numer 2 to Leonid Hurwicz. Urodzony w 1917 roku w Moskwie w rodzinie polskich Żydów, Leonid Hurwicz jest laureatem Nagrody Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Jego rodzina w 1919 roku powróciła do Polski i zamieszkała w Warszawie, gdzie Leonid ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Rok przed wybuchem II wojny światowej Hurwicz wyjechał na studia do Londynu. Później zamieszkał w USA, gdzie poświęcił się pracy akademickiej. Zmarł w 2008 roku w Minneapolis. Trzecią sławną osobą z polskimi korzeniami jest Jacek Trzmiel. Pionier komputeryzacji, znany jako Jack Tramiel, przyszedł na świat w 1928 roku w Łodzi, w żydowskiej rodzinie. Podczas II wojny światowej przeżył pobyt w Auschwitz oraz w obozie pracy w Alem. Krótko po wyzwoleniu wyemigrował do USA, gdzie założył własną firmę Commodore International, która była producentem jednego z najpopularniejszych komputerów w historii. Numer 4 to Maksymilian Faktorowicz. W świecie znany bardziej jako Max Factor Senior. Kosmetykami zaczął interesować się w wieku 14 lat, gdy podjął pracę w drogerii. Na początku XX wieku wyjechał do Stanów i zaczął pracować w fabryce snów, tworząc makijaż największych gwiazd filmowych. W 1920 roku wprowadził na rynek pełną gamę kosmetyków dostępną dla każdego i nadał jej nazwę make-up. Tak właśnie powstało angielskie słowo oznaczające makijaż.
Koniec zadania czwartego. Zadanie piąte. Przeczytaj poniższe pytania. Następnie posłuchaj wywiadu z Magdą Strzyżewską na temat uprawy warzyw na balkonie i odpowiedz na pytania. Uwaga! Nagranie usłyszysz dwa razy.
W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Magdą Strzyżewską z bloga Nie Tylko o Ogrodach o uprawie warzyw na balkonie. Cześć Magda, bardzo się cieszę, że kolejny raz gościsz u mnie w podcaście. Zeszłym razem rozmawiałyśmy o tym, jak przygotować balkon na wiosnę, a tym razem porozmawiamy o tym, jak hodować warzywa albo owoce na balkonie. My mamy teraz luty i tak się zastanawiam, czy możemy już teraz zacząć wysiewać nasiona, czy lepiej jednak poczekać do marca?
Jeżeli nie jesteśmy w stanie doświetlić naszych sadzonek, to bym poczekała do tej drugiej połowy lutego, a jeżeli jesteśmy w stanie zadbać o to, aby miały odpowiednią ilość światła, no to możemy zacząć już teraz.
To od czego zacząć?
No przede wszystkim od zrobienia rekonesansu. Ile masz miejsca na to, żeby to później hodować sobie na tym balkonie? Także zaczęłabym od tego, że sprawdziłabym, ile mamy miejsca na to, żeby to hodować.
A od jakich roślin zacząć? Czy są takie rośliny dla początkujących, nazwijmy to, takie rośliny mniej wymagające?
Tak, jeżeli zaczynamy dopiero przygodę z warzywnikiem na balkonie, jak najbardziej zaczynałabym od zwykłych sałat, od groszków, od szczypiora, bazylii, pietruszki czy buraków liściowych.
Są jeszcze jakieś wymagania odnośnie donic albo skrzynek?
Najbardziej sprawdzają się moim zdaniem donice, które są ceramiczne, bo one są najbardziej naturalne, ale one są też niestety najcięższe.
Dziękuję Ci bardzo, Magda. Do zobaczenia.
Dziękuję również. Do usłyszenia. Pa, pa.
dzisiejszym odcinku rozmawiam z Magdą Strzyżewską z bloga Nie Tylko o Ogrodach o uprawie warzyw na balkonie. Cześć Magda, bardzo się cieszę, że kolejny raz gościsz u mnie w podcaście. Zeszłym razem rozmawiałyśmy o tym, jak przygotować balkon na wiosnę, a tym razem porozmawiamy o tym, jak hodować warzywa albo owoce na balkonie. My mamy teraz luty i tak się zastanawiam, czy możemy już teraz zacząć wysiewać nasiona, czy lepiej jednak poczekać do marca?
Jeżeli nie jesteśmy w stanie doświetlić naszych sadzonek, to bym poczekała do tej drugiej połowy lutego, a jeżeli jesteśmy w stanie zadbać o to, aby miały odpowiednią ilość światła, no to możemy zacząć już teraz.
To od czego zacząć?
No przede wszystkim od zrobienia rekonesansu. Ile masz miejsca na to, żeby to później hodować sobie na tym balkonie? Także zaczęłabym od tego, że sprawdziłabym, ile mamy miejsca na to, żeby to hodować.
A od jakich roślin zacząć? Czy są takie rośliny dla początkujących, nazwijmy to, takie rośliny mniej wymagające?
Tak.